supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś supermocną Anna Moryto. Witaj.
Dzień dobry.
Anna Moryto, można powiedzieć, założycielka Muzeum Ubioru w Poznaniu. Pasjonatka też ubiorów historycznych.
Tak, zdecydowanie.
Dziś można powiedzieć, że twoje muzeum jest oficjalnie instytucją kultury. Nie publiczną, no ale jednak stworzyłaś sobie takie miejsce, które jest bardzo chętnie odwiedzane i przez szkoły, i przez turystów. Tak sobie wymyśliłaś któregoś dnia, że chciałabyś mieć swoje muzeum?
Ten dzień był bardzo, bardzo dawno temu. Właściwie trudno powiedzieć, jak dawno temu. Mniej więcej w czasach studiów dowiedziałam się, że za Odrą, bo niestety u nas jest z tym duży problem ze względu na naszą trudną sytuację geopolityczną w kraju, że za Odrą zachowało się mnóstwo historycznych ubiorów, czyli możemy porównać rzeczywisty obiekt z ryciną, czy z fotografią, albo z jakąkolwiek ilustracją. U nas w Polsce było tego bardzo niewiele i właściwie prawie nigdzie nie można było tego zobaczyć. I jako, że był to trudno dostępny temat, zaczęło mnie to interesować. Już właściwie w dzieciństwie ja się interesowałam historią, historią sztuki użytkowej, no i tutaj nagle
Ale
się
okazuje. Ale wtedy już od razu się pojawiły stroje, czy to się zaczęło od takiej ciekawości właśnie?
Od ciekawości, bo mówię, z takich rzeczywiście ubiorów, które mogłam zobaczyć, no to ubiory ludowe, których u nas szczęśliwie zachowało się dosyć sporo. Natomiast takich strojów mieszczańskich było niewiele. Ja byłam mieszkanką miasta, więc też takie ubiory mnie interesowały. Wiedziałam, jak ubierali się ludzie na wsi, mniej więcej. Natomiast chciałam zobaczyć te ubiory miejskie.
A po co ci to było? Wiesz, ważne wydaje się dzisiaj nam i przez to, co mieliśmy wpajane przez lata, że ważne są te eksponaty, to, co było ważne, używane do czegoś, takie też trwałe. To po co była ci ta wiedza? W czym ludzie chodzili wtedy?
To uzupełniało moją lukę w wyobrażeniu, jak wyglądał dawny świat. Bo my, jakby no, ucząc się historii, no tutaj mamy, to są takie błędy czy braki systemowe. Uczymy się wielkich dat, miejscowości, gdzie były bitwy, w imion królów, tak, po kolei trzeba wszystkich wymienić.
Kuzynów, braci,
tak,
ciotek.
Tak. Natomiast o takiej codzienności nie mamy pojęcia. W związku z tym odnoszę wrażenie, że tak, raz, że romantyzujemy przeszłość, że drzewie i to bywało lepiej, tak, młodzież była zdyscyplinowana i szanowała starszych i wszystko było pięknie i cudownie i naturalne i zdrowe, a jakby ludzie, którzy żyli przed nami, no byli tacy sami jak my. Coś chcieli zrobić, mieli jakieś pragnienia, potrzeby, a ze swojej codzienności wszyscy wiemy, że ubranie jest jedną z bardzo ważnych rzeczy, to co my zakładamy na
no
siebie.
Tak, no bo to decyduje często o naszych ruchach, o naszym komforcie tego życia,
to
o tym, czy jest nam ciepło, czy
druga
jest nam przewiewnie.
Dokładnie, nasza druga skóra to jest. I ubiory od zarania dziejów, od momentu, kiedy ludzie zaczynają się ubierać, trudno nam w tej chwili powiedzieć, kiedy to się dokładnie zaczęło, no bo nie mamy żadnych twardych dowodów, tylko takie dowody pośrednie, na przykład informacja o wyewoluowaniu kolejnego gatunku wszy u człowieka, tak, wszy, nasze ulubione zwierzątka, które pojawiają się przede wszystkim właśnie w szkołach. I ta kolejna odzieżowa, pojawia się tutaj ten szacunek jest taki szeroki między 170 a 90 tysięcy lat temu, co znaczy, że ludzie już gdzieś na stałe musieli używać jakichś okryć, czyli jakby ta historia ubioru jest bardzo długa, bo ubiór no to nie jest tylko sukienka, tak, sandałki czy garnitur, tylko wszystko, co ludzie na siebie zakładali po to, no właśnie, żeby się chronić przed chłodem, przed palącym słońcem, czy ubrać, czyli pokazać takie...
Przystroić?
Tak, przystroić, ubrać, czyli pokazać w takie niematerialne cechy, tak? Czyli na przykład, że przenosimy moc jakiegoś zwierzęcia na siebie, czy jakieś sił natury, że jesteśmy szamanem, czy kimś ważnym w społeczności.
No tak, bo to też pojawia się do tego biżuteria, która często miała coś oznaczać i tak,
tak
dalej.
Tak, czy
tak
malowanie
dalej.
Ciała, ochron, tatuaże, to wszystko należy do... ubioru.
Jako już mała dziewczynka zaczęły cię interesować takie poboczne wątki historii, czyli jak wyglądała ta codzienność właśnie.
Tak.
No i szukając u źródeł, z czym się spotkałaś?
Szukając u źródeł, no właśnie, z tym źródłami był problem. Raz z obiektami i rzeczywiście dopiero w czasie studiów mogłam zobaczyć takie zachowane obiekty. To jest też moment, kiedy kupuję z zagranicy pierwszy taki strój. Ale to była suknia ze Stanów Zjednoczonych. To nie był fortunny zakup, bo wtedy jeszcze nie do końca wiedziałam, jak wyglądają te zabytki i jak się nimi opiekować, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie.
Ale Aniu, to jest tak, że ty obserwowałaś jakieś aukcje?
No ja zaczynałam od eBaya, od takich prostych.
Ale szukałaś właśnie strojów konkretnie?
Tak, tak, bo przez przypadek zupełnie zobaczyłam taki zabytkowy ubiór i się okazało, byłam wstrząśnięta, że one są naprawdę, że się zachowały i że to nie jest tak jak u nas w Polsce, że wszystko jest właściwie zniszczone i nie ma, bo tutaj jest kilka powodów, dla których u nas jest tak mało tego typu zabytków. To jest sytuacja geopolityczna, tak, czyli losy wojenne, klimat, który nie sprzyjał przypadkowemu zachowywaniu się takich obiektów, no i tutaj nasza historia powojenna i tutaj raz braki wszystkiego, czyli jeżeli się zachowały wielkie połacie dobrej tkaniny, no to było cięte i przerabiane, ale to jest naturalna historia ubioru, ona występowała zawsze i zawsze będzie występować, ale też ta ideologiczna warstwa, czyli te ubiory, które mnie najbardziej interesowały, czyli mieszczańskie, ziemiańskie, to były ubiory, które zostały przypisane do kategorii właśnie takiego zgniłego kapitalizmu, który trzeba usunąć razem z całą brzydotą secesji, więc to znikało. Ale też my mamy, a przynajmniej wiem, że na pewno w niektórych rejonach kraju tak jest, że ubiory po osobach zmarłych najlepiej spalić. Teraz już, powiedzmy, większość z nas nie ma dostępu do otwartych palenisk, ale ja jeszcze z dzieciństwa pamiętam, że były w domu dyskusje, że ubiory po tej czy po tej osobie, że to jest do spalenia, nie wyrzuca się do śmietnika, a już na pewno nie te ubiory, które ta osoba najbardziej lubiła i w których zmarła. Więc to też jest powód, dla
mnóstwo
którego...
Mnóstwo argumentów i mnóstwo tak, takich żeby... powodów, dla których nie miałaś jak dotknąć tej historii ubioru.
Dokładnie tak. I tutaj nawet w muzeum goście opowiadają nam historię. Jedna z takich historii to właśnie o spaleniu całej garderoby po prababci, zdaje się, która wszystkie swoje stroje pilnowała po jej śmierci. Wszystko to wylądowało właśnie w palenisku i osoba, która to spaliła, miała problem, bo w tych ubraniach było dużo metalowych części, w jakichś szkiełek, takich rzeczy, które się nie spaliły i że trzeba to było z tego pogrzebiska wybierać.
Jak słuchałaś tej historii, to serce ci pękało na pół.
Tak, no tutaj ciężka historia, ale większość z nas nie ma pojęcia, co mamy zrobić z ubiorami, zwłaszcza, że współczesna historia stawia nas w bardzo złym świetle, jeśli chodzi o nadmiar ubiorów i to, co my z nimi robimy.
Który to był rok, pamiętasz, kiedy kupiłaś pierwszą suknię oryginalną?
2006?
Czyli 20 lat temu.
Właśnie.
Jak ona wyglądała?
To jest suknia z początku wieku XX, mniej więcej z okolic 1910 do 1913 roku. Taka suknia kolumnowa z czarnej satyny, w takie piękne kwiaty, ale...
Jak otworzyłaś ten kartonik, w którym to przybyło? To...
Byłam trochę zdziwiona, że to jest w tak kiepskiej kondycji, bo też mając doświadczenie tylko z ubiorami współczesnymi, tak, czy nawet jeżeli miałam do czynienia z jakimiś ubiorami starymi, nie wiem, babci, to były ubrania, które można było na siebie założyć. Natomiast ta suknia okazała się być absolutnie obiektem nie do noszenia. No teraz jakby to są dla mnie obiekty muzealne, natomiast wtedy już widziałam, że no nie, to nie jest cokolwiek,
ale
co można na siebie założyć.
Ale ten materiał kruszył się w rękach? On miał
tylko swój... część tego materiału, bo pod koniec wieku XIX i na początku XX doważano jedwab. To był taki...
Co to znaczy?
To znaczy zwiększyć w objętość i ciężar włókna jedwabnego. Jedwab sprzedawano na kilogramy, czy w czasie produkcji mamy tutaj stratę na masie. No i to uzupełniano. Było to częściowo po to, żeby powiedzmy uszlachetnić tkaninę, chociaż jedwabiu de facto nie trzeba za bardzo uszlachetniać, ale głównie wiązało się to właśnie z tym doważeniem, czyli mamy z mniejszej ilości jedwabiu, troszkę większą ilość w jedwabiu. To jest taki, można powiedzieć, że zwiększano ilość jedwabiu w jedwabiu. O, może tak. Niestety jest to proces, który ma konsekwencje, bo to włókno białkowe zostaje zniszczone i ono się rozsypuje. I jak taka tkanina zacznie się rozsypywać, czyli pękać albo wzdłuż, albo w poprzek, zależy, które włókna były tymi doważanymi. Czasami wszystkie były doważane, więc z takiej tkaniny zostaje po prostu proszek, bo rzeczywiście przy takich, które są już mocno rozłożone, można sobie taki fragmencik takiego jedwabiu po prostu rozsmarować na skórze i to wygląda, jakby to było posmarowane cieniem do oczu, takie błyszczące.
A kiedy dostałaś i otworzyłaś ten kartonik, to już miałaś tą całą wiedzę, o której mi tutaj mówisz, czy dopiero musiałaś
nie,
do tego etapu dojść?
To wszystko było zdobywane, powiedziałabym, w bólach i męczarniach niemalże, bo tutaj raz trzeba było dotrzeć do fachowej literatury i to takiej, która nie opisuje tylko, czy coś było ładne, czy coś było brzydkie i że to było noszone w tym roku, a to było noszone w tamtym.
Konstrukcja.
Tak, konstrukcja. Ja jestem takim inżynierem zwrócenia. Zawsze się ze mnie podśmiewywali w domu, że jestem takim inżynierem.
A z wykształcenia jesteś?
Z wykształcenia jestem biotechnologiem, tak, magistrem inżynierem. I chemia, i biologia, no nie historia, ale w te wszystkie techniczne sprawy jak najbardziej. I konstrukcja ubioru to jest coś, co mnie w tym chyba fascynuje najbardziej.
Połączyłaś zupełnie dwa światy. Ten humanistyczny, związany z historią, takim też zachwytem, ciekawością zgłębiania życia codziennego, z umysłem ścisłym, który rozkłada pewne elementy na czynniki pierwsze i jest po prostu inżynierem. Jak ty to zrobiłaś?
To chyba jakoś tak naturalnie wyszło. Ja tak się śmiałam sama z siebie, że siedzę trochę okrakiem na barykadzie. Właśnie jedną nogą w historii, a drugą z nogą w biotechnologii.
Ale udowadniasz, że można to zrobić. Że biotechnologia, inżynieria łączy się z historią w piękny sposób. W Muzeum Ubioru przy Kwiatowej ulicy w Poznaniu.
Tak, dokładnie. Bo tutaj, jeżeli bierzemy na przykład właśnie sprawy związane z ubiorem, z jego konstrukcją, z produkcją, ze zmianami technologicznymi na przestrzeni wieków, to bardzo trudno jest to zrobić osobie, która jest jakby tylko i wyłącznie humanistą, bo tam są takie rzeczy do przyswojenia, które mogą być bardzo trudne i takie całkiem nieoczywiste. Ja na przykład spoglądając na jakieś ubranie, zastanawiam się od razu, jaka jest konstrukcja, a osoba, która no, nie ma takiego wykształcenia, będzie myślała tylko na przykład o stylu, i jak to wygląda i dlaczego ktoś to...
Dlaczego komuś mogło się to podobać.
Dlaczego mogło się to komuś podobać, tak.
Idę o zakład, że w pierwszym dniu, drugim, trzecim wzięłaś sukienkę pod mikroskop.
Pod mikroskopem też lądowały sukienki i włókna. Nie mamy na stałe w muzeum takiego porządnego mikroskopu, ale tutaj kiedyś gościnnie byliśmy na UAM-ie, na uniwersytecie i tak mamy takie profesjonalne zdjęcia włókien z jednej sukni. Te zdjęcia były mi potrzebne do pracy końcowej na studiach podyplomowych.
Także. To wróćmy do tej pięknej, pierwszej czarnej sukienki z jedwabiu. Co się potem z nią stało?
Cały czas jest w zbiorach. Teraz planuję wymienić cały środek w tej sukni, bo on się po prostu rozsypał. Tam już nie zostało zupełnie nic. Natomiast ta zewnętrzna warstwa jest w bardzo dobrej kondycji.
Ale było ci przykro, że nie mogłaś na przykład jej na siebie włożyć?
Tak, na początku tak. Przyznam się, że tak. Dzisiaj już mam zupełnie inną wiedzę i wiem, że te obiekty powinny zostać zachowane dla potomności. Nawet jeżeli coś jest w dobrej kondycji i można to na siebie założyć, to nie należy tego robić. Bo jeżeli zostanie to noszone dalej, to będzie usunięte z tej puli zachowanych ubiorów. No a po co? Lepiej zostawić to dla potomności.
I ta pierwsza sukienka zapoczątkowała lawinę później kolejnych, których poszukiwałaś. Ona pobudziła ten apetyt?
Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że w tamtym czasie też ceny były dla mnie jako studentki właściwie osiągalne. Czasami było tak, że udało się wylicytować sukienkę, której wysyłka ze Stanów Zjednoczonych kosztowała więcej niż sama suknia. Dzisiaj już się to zdecydowanie zmieniło, ale same początki były tak.
Co robiłaś później z tymi sukniami w domu? Gdzie je przechowywałaś? Bo one pewnie były duże, prawda?
Były duże i na początku były przechowywane w pudełkach mniejszych rozmiarów, ale dosyć szybko dowiedziałam się, że muszę je przechowywać zupełnie inaczej.
Jak się przechowuje takie rzeczy?
W kartonach bezkwasowych najlepiej. Muszą być odcięte od dostępu światła. Karton musi być bezkwasowy, żeby nie wchodził w reakcje z tkaninami, które są przechowywane w środku. No i ten karton musi być odpowiednich gabarytów. Te moje kartony mają mniej więcej 1,60 m na 70 cm, więc to są takie solidne pudła.
Takie wielkości człowieka.
Tak, dokładnie. Tutaj czasami się ktoś podśmiewuje, że to są takie małe trumienki, no bo to czasami rzeczywiście tak trochę wygląda. Zwłaszcza jak jest otwarta i leży suknia w środku, oczywiście bez człowieka, ale i tak takie wrażenie można odnieść. To są takie duże kartony, przekładane też bibułą, która również musi być bezkwasowa. Problemem przy przechowywaniu są infekcje. I tutaj one są oczywiście przechowywane w warunkach suchych, więc nie mam tu na myśli grzybów, ale infekcje larwami mrzyka muzealnego. To jest taki mały potwór, ma całe ze 3 mm, jest chrząszczem, ale jego larwy są troszeczkę większe i żywią się zabytkowym jedwabiem, takim
jak
starym.
Jak to jest możliwe? On ma tylko takie kubki smakowe, że jest tylko sprofilowany na ten zabytkowy
tak, stary jedwab? Jakby ja szyję również rekonstrukcję, więc mam mnóstwo świeżego jedwabiu, którym mogłyby się pożywić, ale nie, zawsze wybierają ten stary. Przypuszczam, że jest to związane O, pewnie z jakimiś procesami trawienia, także to białko jest łatwiej strawialne dla tych robaczków. No ale problem jest to naprawdę poważny, bo one potrafią rzeczywiście powyjadać dziury w jedwabiu. To troszeczkę wygląda jak takie dziury po...
molu?
Nie. Mole są duże. Z molami właściwie nie ma problemu, bo mole są wielkie i bardzo łatwo można się ich pozbyć, ale ten mrzyk jest taki malutki, że możemy go przynieść na ubraniu, przynieść w kwiatach, no a te larwy są naprawdę bardzo kłopotliwe, więc trzeba cały czas te ubrania przeglądać, no i najlepiej je od czasu do czasu zdezynfekować.
Zbierałaś, skupowałaś sukienki. W jakim momencie stwierdziłaś, że to jest mało? I chciałabyś odtworzyć jakiś ubiór?
To jak zobaczyłam tą pierwszą suknię i od razu wiedziałam, że nie, oryginały są nie do noszenia, trzeba sobie otrzeć, można z oryginału, po prostu kopię rekonstrukcję. No i to jest też moment, w którym zaczęłam sobie właśnie otrzywać te historyczne.
Sama?
Tak.
A miałaś wcześniej cokolwiek wspólnego z krawiectwem?
Nie za bardzo. Moja babcia szyła ubiory, moja mama szyła ubiory, zresztą kiedyś w domu się szyło, moja babcia bardzo pięknie szyła, moja mama również i to tylko tyle, ile powiedzmy widziałam, co one robią.
Że komuś to zlecasz.
Nie. Bardzo chciałam zrobić to sama, bo interesowało mnie, jak z takiej formy, powiedzmy, płaskiej zrobić tą formę trójwymiarową, co trzeba włożyć do środka, żeby to wyglądało tak, jak ma wyglądać, bo rzeczywiście niektóre elementy, które są umieszczane w ubiorach, są bardzo nieoczywiste. I to było takie ciekawe.
Pamiętasz
jak to zbudować?
Pierwszy odtworzony ubiór?
Ach, tak, to był gorset, nie poszło najlepiej. Ale też zabrałam się za dosyć trudny element garderoby. Wybrałam sobie wykrój z oryginalnej gazety, który również składał się, tam chyba było 19 elementów na jednej połówce tego gorsetu, więc no to nie poszło dobrze, zwłaszcza, że nie miałam takiego doświadczenia z krawiectwem. Ale też dzięki temu, że zaczynałam od tych ubiorów historycznych, to nie narzucają mi się dzisiaj te techniki współczesne. Więc nie musiałam się przestawiać z czegoś wyuczonego, tylko od razu uczyłam się na tych starych technikach, ze starych podręczników krawieckich. To była bardzo ciekawa przygoda.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
I oczywiście patrzyłaś na te wszystkie podręczniki stare krawieckie, na te fragmenty pewnie z gazet, okiem biotechnologia inżyniera.
Trochę okiem inżyniera, myślę, że to bardzo pomogło.
Pamiętasz taki pierwszy strój, z którego byłaś zadowolona jednak?
Tak, to była suknia z gazety, z La Mode Illustre z 1882 roku i naprawdę wyszła super. Miała haftowane aplikacje, całe ręcznie robione. I
też tak, sama haftowała?
Tak, tak. To było zrobione naprawdę super. Byłam bardzo zadowolona. To był też taki czas, kiedy byłam osobą bardzo, bardzo szczupłą, więc ta suknia, ona jest zbliżona prawie, że do tych moich oryginałów, które są trochę mniejsze, więc tym bardziej byłam zachwycona.
Jak długo ją robiłaś?
Oj, bardzo długo. Zresztą z przerwami, bo ja jeszcze w tym czasie kończyłam studia, więc tutaj trudno mi powiedzieć, ile to w sumie trwało.
Ale mówimy o takim miesiącu, czy na przykład roku?
Chyba nie cały rok, ale raczej wiele miesięcy, bo mówię, tutaj miałam dużo przerw. Natomiast gdyby zacząć szyć w chwili obecnej taką suknię, no to taki miesiąc, dwa, gdyby rzeczywiście zajmować się nią codziennie, tylko tą jedną.
Zbierałaś, skupowałaś, szyłaś, odtwarzałaś. A skąd miałaś w ogóle materiały na odtwarzanie tych ubiorów?
Można bez problemu kupić.
Takie zbliżone, takie tkaniny?
Tak, tak, można. Tylko trzeba sobie popolować. Tutaj w Poznaniu mamy na Błogowskiej ze dwie takie naprawdę bardzo dobre hurtownie, które mają wysokiej jakości tkaniny o naturalnym składzie, takie, które można rzeczywiście dopasować do tych ubiorów historycznych. Też dosyć szybko nauczyłam się, że to, że ja wymyślę sobie jakiś projekt, to na przykład może być problem ze znalezieniem odpowiedniej tkaniny do danego modelu stroju i że czasami trzeba zmienić projekt, żeby zadbać o jakość tej tkaniny, bo też widziałam mnóstwo rekonstrukcji, gdzie widać, że osoba, która to zrobiła, włożyła ogrom pracy, ale
to
ze
nie
względu...
ten materiał.
Tak, i jakby cały efekt jest zrujnowany.
Ale wspominałaś wcześniej też o tym, że czasami nieoczywiste rzeczy wkłada się do tych odtwarzanych z oryginalnych materiałów ubiorów. To co na przykład takiego najdziwniejszego możemy dzisiaj zobaczyć w tych ubiorach, które możemy podziwiać w Muzeum przy Kwiatowej?
Na pewno jest tam mnóstwo wełny wsuwanej pomiędzy warstwy.
Wełny takiej z takiego motka?
Nie, takiej już w przędzy, tylko surowca, bukien. No to tak jak w formie waty. Na piersi na przykład w męskich kamizelkach, w
czyli
mundurach.
Oni sobie robili tu sześciopak.
Dokładnie. Pierś miała być jak najbardziej, zwłaszcza w połowie mniej więcej wieku XIX, tutaj powiedzmy tak od lat 30 do 50, bardzo okrąglutka, wypięta do przodu.
Czyli to oni tak nie wyglądali naprawdę, jak jest
nie,
na tych wszystkich czy obrazkach.
Absolutnie. To, co jest przedstawione na rycinie, to jest pewna idealizacja.
No właśnie,
to
bo tam jest wąska talia właśnie,
talia
duże
czasami jest jak
bary.
Szyja. Talia czasami jest u kobiet zwłaszcza, tak?
Ale u mężczyzn też, nie?
Też.
Wąskie biodra i tutaj duże ramiona. I tak jak mówisz, właśnie ten tors jest mocno taki. Ja myślałam, że oni tak wyglądali.
Nie, absolutnie. Te ryciny zaprzeczają anatomii. To jest troszeczkę taki, nie wiem, Instagram z tamtych czasów, czyli rzeczywistość sobie, a obrazek sobie, tak? Jak trochę poprawimy, no to odchodzimy od ludzkich form. No i tutaj w wieku XIX, zresztą wcześniej tak samo, tutaj jeśli chodzi o ludzkość, nic się nie zmieniło. Zawsze lubimy sobie coś pozmieniać, więc tej waty jest mnóstwo metalowych elementów. Fiszbin naturalny, ale mamy też, zwłaszcza na początku wieku XX, takie usztywnienia plastikowe do kołnierzy, też takie fiszbinki, żeby ten wysoki kołnierz w damskim ubiorze się trzymał.
Nie brzmi to wszystko, co wymieniasz, jakby było wygodne.
Powiedziałabym, że wygoda to jest bardzo indywidualna kwestia, bo to tak jak dzisiaj mamy na przykład kobiety, które chodzą na bardzo wysokich obcasach i takie, które nigdy ich nie założą, czy panów, którzy uważają, że z domu się nie wychodzi bez białej, wyprasowanej ze sztywnym kołnierzykiem koszuli i takich, którzy jak ją tylko widzą, to od razu się drapią po szyi. Więc wygoda to jest coś bardzo indywidualnego. Zresztą ci ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że to są kolejne warstwy ubioru, no i po prostu je zakładamy i jakby dopasowywali wygodę swojego ubioru do ówczesnych możliwości.
Czyli a czy te stroje były ciężkie?
To zależy. Niektóre były bardzo ciężkie, a niektóre były bardzo lekkie. I tutaj męskie ubiory z reguły są dużo, dużo cięższe od tych damskich, ale też suknie damskie z lat 90., gdzie na przykład było dużo warstw sztywników, one w ogóle były szyte z takich troszkę cięższych tkanin, no to te są najcięższe w sumie, jeśli chodzi o ubiory te XIX-wieczne. Ale są suknie, które są naprawdę bardzo lekkie. Zresztą zdarzało nam się, że przychodziły ze Stanów, przyszła taka paczka, gdzie były zapakowane dwie suknie ślubne w taką kopertę A4 miękką. I właśnie się zastanawiam, czy w ogóle otwierać się tą kopertę i czy coś jeszcze w niej zostało, ale się okazało, że obie suknie, o dziwo, przetrwały tę podróż właśnie w tej takiej foliowej,
w kopercie.
W foliowym woreczku, tak.
Ile musiałaś uzbierać tych ubiorów i strojów i odtworzyć, żeby stwierdzić, że musisz podzielić się swoją pasją i swoją ogromną wiedzą z innymi ludźmi?
Och, to już było bardzo szybko. Już przy pierwszych ubiorach, ja to sobie tak żartobliwie nazywałam, że stworzę kiedyś sukienkowe imperium. Ale chodziło tutaj oczywiście o taką działalność muzealniczą, wystawienniczą. Czy wtedy jeszcze może nawet nie myślałam o muzeum jako takim, tylko o takiej formie otwartej kolekcji, która będzie dostępna. Zależało mi na tym, żeby ona była dostępna również w muzeach, bo to, że ja sobie zrobię coś na stronie, to ja już wiedziałam, że to nie jest wystarczające, że ten obiekt trzeba zobaczyć na żywo, bo na zdjęciu to jest co innego, na żywo to jest zupełnie inna
historia. Ale to też było tak, że jak w takich sytuacjach towarzyskich, jak spotykałaś się ze znajomymi, z kolegami, koleżankami ze studiów i opowiadałaś o tej pasji, to widziałaś, że szczęki lądują im na stole? I że właśnie to jest bardzo interesujące.
Dziwili
się,
bo to była taka historia, czy jakby coś, czego my na studiach no, nie robiliśmy. Także to było zupełnie w inną stronę.
Ale męczyli cię i dręczyli tymi różnymi pytaniami?
Nie,
właśnie
nie. Tutaj nie dręczyliśmy się raczej. Tutaj byliśmy skupieni bardziej na rzeczach związanych z uczelnią, ale tak, takie poboczne tematy też się pojawiały.
No to powiedz mi, to już właśnie szybko doszłaś do tego wniosku, że i twoja wiedza, i twój zbiór, i twoje umiejętności są na tyle ważne i też unikatowe, że warto się nimi podzielić z innymi ludźmi w taki otwarty sposób. I co się działo?
Pierwszy
z twoim
raz...
imperium.
To jeszcze nie jest imperium, ale jakby ja cały czas jestem w trakcie tworzenia jego. Pierwsza wystawa, która rzeczywiście się odbyła jeszcze przed założeniem muzeum, to wystawa w Opolu, w moim mieście rodzinnym, w Muzeum Śląska Opolskiego. To była niewielka wystawa, ale ja byłam z niej naprawdę bardzo dumna, bo to był pierwszy taki krok do udostępnienia tej kolekcji na zewnątrz. No potem szły następne wystawy, nie było ich na początku
jeździłaś
aż tak dużo.
Jeździłaś po całym kraju?
Tak, w wielu miejscach. Kolekcja była prezentowana, czy fragment kolekcji, no bo to nie cała kolekcja, wiadomo. Ale brakowało mi tego, żeby stworzyć swoje opowieści, bo będąc gościem w innych muzeach, wystawy były głównie tworzone takie, ja to nazywam chronologiczno-estetyczne. Czyli w tym roku noszono to, a w tym roku noszono tamto. Ale dlaczego to noszono, albo na co innego można zwrócić uwagę, to już rzadko kiedy wychodziło. I rzeczywiście, zresztą po wielu rozmowach razem z doktorem Piotrem Szaradowskim, który współpracuje z muzeum, byliśmy razem na konferencji w Monachium. To była konferencja dotycząca właśnie ubioru w 2018 roku. No i to wtedy zapadła decyzja, że tak, muzeum musi powstać i koniec.
No bo ja sobie tak myślę też o ludziach, którzy mają pewnie duże kolekcje. Mhm. I wymyślenie sobie muzeum brzmi trochę jak szaleństwo.
Wiesz, to jest trochę szaleństwo.
Myślę sobie pod kątem takim też zarobkowym, no bo nie oszukujmy się, trzeba też na życie zarobić, trzeba się utrzymać. Muzea nigdy nie wydawały się specjalnie dochodowymi instytucjami, więc to już choćby z tych wielu powodów brzmi jak szaleństwo.
Tak. I tu przyznaję, że to jest szaleństwo. Zdecydowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowe, bo tutaj ja cały czas tak trzymam jeszcze nos nad wodą, ale czasami on się tak zanurzy, żeby potem z powrotem wyskoczyć.
Jesteś
jest
biotechnologiem, inżynierem. Mhm. Myślę, że od ręki znalazłabyś pracę w różnych firmach, gdzie mogłabyś się zajmować właśnie konkretnie tym zawodem, który masz wyuczony i mieć taki spokój z tyłu głowy.
Trochę więcej spokoju. Czasami, jak są takie trudne momenty, rzeczywiście w muzeum, albo ktoś nas bardzo źle skomentuje, bo goście przychodzą do nas i spodziewają się zobaczyć ekspozycję wielkości Muzeum Narodowego. Jakby tutaj ja staram się umieścić tę informację, że wszystkie wystawy są czasowe. To jest bardzo ważny element w muzeum, żeby można było zmieniać tematy. Dwa, że te stroje są rzeczywiście na tyle delikatne, że one nie mogą stać za długo na ekspozycji, więc miewamy trudne momenty, ja osobiście, tak, miewam trudne momenty, finansowo też bywa bardzo ciężko, ale nie wyobrażam sobie, że miałoby tego nie być, bo tutaj raz moja pasja i chęć w dzielenia się swoją wiedzą i zbiorem, ale pojawiły się już w czasie prowadzenia muzeum kolejne tematy, takie bardziej zbliżone do naszej współczesności, przyszłości, czyli jak my gospodarujemy ubiorem, co z nim robimy i jakby ten współczesny temat jest tak ważny, że nie wyobrażam sobie, żeby tutaj zamknąć się w muzeum i żeby zrezygnować z tego.
Już od samego początku twoje muzeum było wpisane na tą listę oficjalną.
Tak, ja zaczynałam od tego, żeby od razu wpisać muzeum. Fakt, że też chyba udało mi się z procedurami, bo to trwało bardzo krótko. Miałam właściwie... No,
tak, bo jakby powiedzmy, że to prowadzenie muzeum to nie jest prowadzenie sklepu.
Nie.
To jest cała masa dokumentacji, formalności, które trzeba przejść, żeby w ogóle uruchomić tę instytucję, ale dalej, żeby ją prowadzić, to też jest skomplikowana sprawa.
Tak, również. Zresztą to są raz, że powiedzmy wymogi ministerialne, a dwa, że to taka zwykła gospodarność i zarządzanie, tak? Trzeba mieć wszystko pod kontrolą, pospisywane, porobione zdjęcia, ale bardzo dużo jest tej pracy takiej, której nie widać na ekspozycji, tak? Bo ekspozycja nie jest duża, ale to, co stoi za nią, no to jest ogrom pracy. Naprawdę jest tego mnóstwo. Też problemem jest to w prowadzeniu muzeum, że muzeum jako takie nie posiada osobowości prawnej. I to jest naprawdę olbrzymi kłopot, bo taki prywatny muzealnik, zresztą prywatny to nam się kojarzy zaraz z milionerem, tak, a to jest niepubliczne muzeum, nie może na przykład startować w konkursach, nie otrzymuje żadnych subwencji, wszystko jest na głowie założyciela. Też przyznam się, że tutaj jakiś czas temu z takim smuteczkiem trochę popatrzyłam na artykuł, który mi się przewinął, że wraz z odmową tutaj miasta Poznania, czy tam w Warszawie, jednej z tutaj znanych kobiet biznesu straciła Polska szansę na jedyne w Polsce prywatne muzeum. I to był taki smutek, bo nas jest trochę tak, muzealników tak. prywatnych. Może nie jesteśmy tacy medialni, ale tak, jesteśmy.
Jest ciężko, bywa ciężko, ale bywa też super?
Och, tak. Zdecydowanie. Przyznam się, że mamy bardzo różnorodną grupę gości, od dzieciaków po osoby starsze. Naprawdę usłyszałam mnóstwo komplementów. Pamiętam takie dzieciaczki, oni byli 5., 6. klasa, chyba ze 3 godziny toczyliśmy dyskusję, oni byli tacy zainteresowani mieli mnóstwo pytań. Pani nauczycielka powiedziała, że nie, już kończymy, bo mamy tutaj dalsze plany w wycieczce, więc oni byli przeuroczy. Była u nas pani, która mówi, że przyjechała z Niemiec, mówiła, że ma rodzinę, która pochodzi z Gdańska. No i ona przyjechała do Poznania, na Rogala i tutaj do mnie do muzeum i teraz jedzie do Gdańska.
To także, też cudownie.
Także naprawdę była, bardzo miło mi się zrobiło, jak to słyszałam.
Mogłabym z tobą rozmawiać, mam wrażenie, jeszcze kolejną godzinę, bo mam mnóstwo pytań, których nie zdążyłam tobie zadać, ale myślę, że i mam nadzieję, że jeszcze w Radiu Poznań będzie okazja usłyszeć Annę Moryto, która opowiada niesamowite historie na temat strojów i ma niebywałą wiedzę na ten temat. Zanim jeszcze skończę z tobą rozmowę, to muszę zadać ci pytanie o twoje supermoce.
Moje supermoce. Moja supermoc to chyba łączenie różnych kropeczek z różnych dziedzin, tak, że potrafię sobie to jakoś tak połączyć.
No tak, no bo to są jednak i sztuki piękne, i humanistyczne to podejście do historii, i inżynieria.
I powiedziałabym, że wrażliwość. To nie wydaje się być supermocą, ale jednak. Bo dzięki temu, że jest się wrażliwym na potrzeby innych, to człowiek ma więcej chęci do działania, żeby się czymś podzielić.
Wrażliwość. Przebiegam myślami po różnych odcinkach, które realizowałam i nie było. Anna Moryto, założycielka, ideowy przewodnik Muzeum Ubioru w Poznaniu. Zapraszamy państwa serdecznie. To jest taki obiekt, który warto odwiedzić. Ulica Kwiatowa 14/2. Warto tam zajrzeć i warto wiedzieć, że to jest muzeum, które powstało z serca i z pasji i z ogromnej wiedzy. Bardzo dziękuję tobie, że znalazłaś chwilę i wpadłaś do nas do studia.
Dziękuję za zaproszenie.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.